Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Czekamy na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale wszystko wskazuje na to, że jeden z kandydatów ma bliżej do Białego Domu. W naszym studiu Amerykanin, który od 30 lat mieszka w Poznaniu, wykładowca Wydziału Anglistyki i założyciel Związku Zawodowego Nauczycieli Akademickich UAM, Tomasz Anesi. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Do późna pan śledził wieczór wyborczy, czy raczej
nie,
rano?
Nie, właśnie odwrotnie. Składam się spać dość wcześniej i stałem wcześniej. Twierdziłem, że ma więcej sensu.
Co pan rano zobaczył w telefonie, w komputerze?
W komputerze, ale co tam widziałem, pierwszy rzut oka nic nie mówi, czyli wszystkie te stany, które mają być taki battlegrounds, najbardziej dolorozstrzygnięcie, czyli przewagę miał Trump albo Harris o punkt czy dwa punkty. Tak widać, a dopiero jak zacząłem głębiej analizować, na przykład sprawdzam, co jest w Inquirer w Filadelfii, czyli gazeta z Filadelfii, albo gazeta, no właśnie, z Michigan, tak dalej. No jak bliżej, widziałem, że przewaga jest taka tu i taka tam. I mając na uwadze, co było 4 lata temu, tak zwany czerwony miraż, czyli Trump miał przewagę w wielu stanach na początku, czyli rano dzisiaj, czyli o 12, pierwszej, drugiej nocy w Stanach. I jak topnie tą przewagę, co podobno do 3 lat temu, co by było? I widać, że ponad, chociaż Trump prowadzi obecnie w Michigan albo w Wisconsin, prawdopodobnie przegra. Chociaż Michigan może wygrać. Ale kluczowe jest Pensylwania, bo przewaga miał wtedy 4 punkty. I to już było groźniejsze. Teraz New York Times już ogłosił, czyli oni mają na podstawie swojej analizy, że on ma 80% wygranie w tym stanie, więc to jest game over, jak ja liczyłem te głosy w ten Electoral College.
Kamala Harris dzisiaj nie spotka się z wyborcami, zrobi to Donald Trump, właściwie za chwilę ma wystąpić. Jak pan myśli, ogłosi, że wygrał?
No oczywiście, że tak, bo gdyby okazało się, że przegrał w Pensylwanii i Harris wygrała, on by i tak ogłosił, że to jest oszustwo, bo już ogłosił, że było dużo oszustwa w Pensylwanii, w Filadelfii, największe miasto w Pensylwanii, chociaż nie stolica, mniejsze miasto jest stolicą, więc on jest gotowy na taką ewentualność, chociaż jak był blisko i tak, żeby będzie liczyć głosy po raz drugi.
To był pana kandydat?
No ja byłem za Harris, chociaż wspierałem też niezależny kandydat, ale to często wspieram na niezależnych kandydaci, jakby, żeby ich było. Ja jestem bardziej przyzwyczajony już do systemu europejskiego i w sensie, że jak jest taki dwie partie, tak jak no właśnie w Polsce ludzie narzekają na te duopola właśnie, że wtedy trochę węży zakres tematów jakby. Więc zieloni mają Jill Stein i wspierałem właśnie jej kandydatury, ale w końcu w moim stanie nawet on nie był wśród potencjalnych wyborów. Nie rejestrowała się w Maryland i głosowałem na Harris.
Wiem, ale głosowałem przede wszystkim korespondencyjnie, prawda?
Korespondencyjnie i ciekawe, że korespondencyjnie głosowałem w Stanach, ponieważ byłem u mojej mamy, bo miał urodziny we wrześniu. Dostałem tą kartkę, jak byłem u nich, więc wydrukowałem i wysłałem z Karoliny Południowej. Ale dostałem mail, kiedy dotarł do Maryland i dostałem drugi mail, kiedy liczyli mój głos już miesiąc temu.
Pytanie, czy ma pan wśród znajomych osoby, które jednak wybierają Donalda Trumpa?
Prawdopodobnie szwagierka. Mój brat mówi, że ona to rozważa. Nie wiem, jak głosowała, ale mieszkają w Karolinie Południowej. To jest stan, który zawsze wybiera kandydata republikańskiego, więc jej głos właściwie się nie liczy.
Co przyciąga ludzi do jego osoby? Dlaczego decydują się głosować na niego?
No to jest oczywiście temat bardzo złożony. Myślę, przede wszystkim jest taki środkowy palec do establishmentu politycznego, chociaż on nie jest a daleko od tego establishmentu tak naprawdę, ale tak pozuje, że on jest outsiderem, to nie jest politykiem i to faktycznie to jest prawda, że nie jest politykiem tak naprawdę zawodowym. On zaczął bawi się polityką dopiero w 2015 roku, więc jest właśnie nowy, względnie nowy gracz. I to jest chyba najważniejsze tu. Brak zaufania do establishmentu, do elit ogólnie. Co ja czuję się jako outsidera, tym bardziej jako wykładowca z uniwersytetu, jestem i kosmopolitą, w końcu jestem migrantem, że tacy ludzie widzą mnie jako... Nie jest ich bajki. Nie mam do mnie zaufania, mam własne interesy i czują się, jak my ich już nie słuchamy.
A może Donald Trump po prostu odzwierciedla przeciętnego Amerykanina, tak patrząc już typowo kulturowo, mówi co chce i kiedy chce, jest opalony, ma rozwiane włosy, nosi czapkę do garnituru, prawdziwy Amerykanin.
W pewnym sensie, że tak, chociaż przeciętny Amerykanin jest o wiele bardziej grzeczny niż Trump. Może to jest, jakby wyobrażam sobie, może...
Może to nasz stereotyp po prostu.
Może oni by chcieli być bardziej jak on, mieć taką odwagę, swobodę, siłę przebicia, bo ma tyle kasy. Ale myślę, że bardziej, że jako przywódca oni wierzą, że on coś w końcu zmieni, bo on mówi, to robi nawet autorytarnie w pewnym sensie, że będą bardziej jakby dyktaty od góry. I jak Biden mówi, że na przykład w sprawie Gazy, cały czas Biden mówi, że zróbmy coś z Izraelem, zróbmy coś. My wiemy, ile dostają od Stanów w sprzęcie kasy i nic. Biden mówi, że i nic. A Trump mówi, że Ukraina będzie rozwiązał konflikt nie jak obejmuje prezydentury, czyli w tym zakresie lame duck. Czyli od dzisiaj do stycznia, zanim obejmuje oficjalnie właśnie prezydentury, już będzie miał rozwiązanie wojny w Ukrainie. Tak obiecał. Zobaczymy, ma 60 dni.
24 godziny też mówił, że może w takim czasie się uda.
Też mówił.
Czy Donald Trump spotka się, jeśli zostanie prezydentem, spotka się w tej roli z Władimirem Putinem? Jak pan myśli?
Nie wiem. Jest bardzo dużo głosów. Właśnie słyszałem w radio przed chwilą też parę głosów w innej stacji oczywiście, a kwestii Trumpa i sprawa międzynarodowa i Europa. I moim zdaniem jest trudno przewidzieć, co zrobi. I właśnie to był jeden z większych zarzutów wyborców, że nie, nawet konserwatyści często narzekali, że nie wiedzą, co on zrobi, jak będzie prezydentem. Więc... sam nie wiem, co zrobi, tak naprawdę.
Ciężko powiedzieć. A co z Polską w takim razie? Mówił, że lubi, że kocha Polaków tak naprawdę.
No lubi. Na pewno może wspomina dobrze, by był trochę inny rząd wtedy, bardziej może mu przyjazny. Ale po pierwsze, główny zarzut do Europy był do NATO, że my wydajemy za mało na uzbrojenie, że ten parasol ochronny, co my mamy od Stanów od lat 50. nadal jest i my mamy rozbudowany socjal, oni nie mają kasy na to, a dlaczego? I on twardo domagał od nas, żeby wydać więcej. No Polska już wydaje więcej, nawet wtedy wydał tyle, co on prosił, 2% PKB, teraz nawet więcej, więc Polska nie jest winowajcą właśnie w tej sprawie. Ale ogólnie Niemcy, Francuzi mniej, więc Amerykanie twierdzą, że nie mamy na to stać, żeby nadal prowadzić subwencje dla bogatych krajów. W pewnym sensie ma rację.
Tylko ten parasol zupełnie nie zostanie zwinięty z
Polski. No właśnie, to nie da się. Teraz głosy są podzielone. Czy o ile wschodni flank, niektórzy mówią, będzie nadal dla niego ważny, o tyle, że wojna w Ukrainie chyba już nie aż tak. Ale zobaczymy, naprawdę nie mogę przewidzieć dokładnie, jaki będzie, bo to jest też mój fach, jakby jestem specjalistą od spraw związanych ze światem słowiańskim. Nie wiem, bo nie widzę możliwości prowadzenia tego, co obiecał, więc jest taka próżnia moim zdaniem. A co on zrobi? Nie wiem. Jedna ciekawa rzecz, na pewno nie chce być uważany jak osoba, która straci Ukrainę. Na pewno, bo on jest egoistą, więc nie może przegrać, czyli może przegrać wojnę. Więc nie wiem, jak to rozstrzygnie.
Może to gdzieś tam napawa małą nadzieją. Pytanie, co z Kamalą Harris? Nie chcę przesądzać oczywiście, jaki będzie końcowy wynik tych wyborów, ale jeśli przegra, co się z nią stanie?
O, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. To prawdopodobnie to koniec jej kariery polityczną właściwie, bo tam już dość wysoka już była. Nie ma szansy na drugą szansę na Białe Domy na pewno.
Demokraci pewnie będą szukać innych kandydatów w kolejnych wyborach.
Tak, no nie wiem, może się stać gubernatorem Kalifornii przecież dość łatwo. To też nie jest mało ważna praca, ale nie wiem. Nie wiem.
Amerykanie nie są gotowi cały czas na kobietę prezydenta? Czy to nie o to chodziło?
Czyli wybory byli ogólnie... Czyli kraj był podzielony według płci. Czyli Trump miał przewagę wśród mężczyzn o kilka procent, a Harris o kilka procent wśród kobiet. Jak liczymy tak i tak, to jest kilkanaście, nie jak prawie 20, no dobrze, kilkanaście procent różnicy. To jest ogromne. Ludzie, którzy popierają Harris, mieli nadzieję, że skoro kobiety częściej głosują, że jej przewaga wśród kobiet będzie bardziej liczyć, ale będzie się liczyć, ale chyba tak nie stało aż tak. Ale czy one, to było źle, osoba, która przyjęła politykę właśnie Bidena, i tak ta osoba miałaby problemy, bardzo poważne problemy, bo będą współwinne, i tak było podkreślone przez ekipę Trumpa cały czas, za inflację, za problemy z migracją. Więc ona nie odcięła się od tego i płaciły moim zdaniem przede wszystkim ceny za to. I trudno byłoby to odciąć się od tego, szczerze mówiąc, bez obrażenia osoby, która właśnie dała ją szansę na kandydaturę, tak? Bo Biden wskazał ją osobiście. To też jest takie dziwne, że on nigdy nie był wybrany przez demokratów. Wiele republikanów twierdzili, że to jest taki pucz właściwie, ale partie mają swoje pewną wolność. To nie jest związane z polityką, prawem krajowym, tak? To są prywatne ciała, nie? Partie polityczne ma swoje regulaminy, a jeżeli łamali, to jest prawda dla demokratów. Ale i tak myślę, że one dostały dość długo popularności wśród wyborców demokratycznych.
Powoli czas nam się kończy. Chcę tylko zapytać, co pan będzie robił teraz przez kolejne godziny. Sprawdzę cały czas wyniki, czy się pan trochę odetnie od tego?
Odetnie od tego. Jestem przekonany, że Trump wygra tak czy owak, bo chcę tylko na to wskazuję. I no, wrócę do pracy. Ja mam własną pracę dzisiaj, tłumaczenie, coś tam z uczelnią, więc wrócę do pracy i do spraw polskich jakby.
Państwa i moim gościem był wykładowca Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Tomasz Anesi. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Do usłyszenia.
Dzień.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.